Ludzie i pieniądze.
Gospodarka rosła szybciej niż przewidywano. Rosła nasza gospodarka, ciekawe dane GUS-u. Rekordy na europejskim rynku pracy. Coś się zmienia, na ile to dobra jaskółka zmian, jak to wróży gospodarce unijnej. Pokolenie Z wcale nie jest takie złe, jak się o nim na rynku pracy mówi. Pojawił się raport, który obala tę opinię. Nowy poziom wojny handlowej. Chińczycy zapraszają Amerykanów do bezpośrednich zakupów i otwierają im oczy na rzeczywiste koszty produkcji luksusowych ubrań. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek wątek wielkanocny. Dziś Wielki Piątek, za dwa dni Wielkanoc. Dla 73% Polaków tradycja śniadania wielkanocnego jest bardzo ważna. 56% z nas nigdy nie spożywała śniadania wielkanocnego poza domem, wynika z badania Payback. No i właśnie chciałam podpytać, jak u panów, czy poza domem śniadanie wielkanocne, czy jednak w domu, na wyjeździe, czy u rodziny tradycyjnie, czy już powoli nowocześnie?
To znaczy...
Przemysław Kitowski.
To znaczy, no tradycyjnie rodzinne śniadanie to jest bardzo fajny moment, kiedy można się spotkać, porozmawiać, spokojnie usiąść. Oczywiście wszystkim życzę, żeby to była spokojna rozmowa. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze to są to, co jest rodzina, a to, co się dzieje dookoła, to są tylko pewne rodzaju dodatki. Więc spokojnie spędźcie te święta, jeżeli możecie, z rodziną. Zjedzcie to porządne świąteczne śniadanie. No i trzeba się cieszyć, że możemy to w tym roku zrobić, bo w okresie pandemii to nie wszyscy mogli spędzać święta i pamiętamy, jak duży to był problem.
Jakie przeciążenie na liniach internetowych, bo przez Skype'a się śniadało z rodziną.
No, śniadało się, ale to też zależy od sytuacji rodzinnej, tak? Póki żyli nasi rodzice, to właściwie nie było mowy o tym, żeby spędzać te święta, czy zaczynać święta, powiedzmy, gdziekolwiek indziej niż w ich domu. Rodzice zmarli, są, jak to dzieci, są wnuki. W tej chwili wiele osób mieszka w różnych miejscach, wiele osób wyjechało za granicę, w związku z tym tradycja jak najbardziej. Poza tym jest coś takiego, że młodzi ludzie na początku mówią, a Wielkanoc to pojedziemy tu, pojedziemy tam, spędzimy. Natomiast z wiekiem zaczyna się jak gdyby do tej tradycji wracać, tak? Bardzo bliski przykład w rodzinie. Syn powiedział, w tym roku organizuję święta u siebie. Przyjeżdżajcie. Jedni rodzice, drudzy rodzice, wszystkich zapraszam do siebie, spędzimy razem święta. Co nawet jak ludzie wyjeżdżają, to też starają się kumulować jak gdyby w takie grupy, które są bliskie sobie i te święta właśnie mają taki niesamowicie charakter rodzinny. Oczywiście Boże Narodzenie jest podobne, tak? Bo tam jest Wigilia, pierwsze święto, prezenty, całe różne inne rzeczy. Niemniej jednak właśnie ta Wielkanoc i ten pierwszy dzień świąt, no to jest pewna rzecz, której jak gdyby nie da się wyrzucić z serca, nie da się wyrzucić z umysłu i bardzo dobrze. Ja jestem zwolennikiem tego, że powinniśmy ciężko pracować, ale powinny przyjść takie momenty właśnie jak święta, kiedy się odstawia wszystko na bok i te rzeczy, które są ważniejsze, trzeba docenić.
No i politykę zostawia się za drzwiami domu, oby, żeby rodzinnie spędzić w spokoju świętym te święta. A jeszcze pytanie, bez jakiego dania nie wyobrażają sobie panowie Wielkanoc śniadania?
No to jeżeli mogę powiedzieć, to no wiadomo, że to jest żur, czy też żurek oraz sałatka jeżynowa, która jest tutaj królową chyba w każdym polskim domu i każdy ma swój ulubiony smak. No i tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że taka babka wielkanocna też jest u nas zawsze mile widziana.
No to tradycyjne dania chyba wszędzie są jedzone, tak? Ja sobie nawet nigdy nie mówić jednego jajka, żeby po prostu zjeść jajko, bo to jest symbol święta Wielkiej Nocy. Natomiast no, nie ukrywam, że nawet jak mówimy, trzeba ograniczyć ilość dań, trzeba mniej, nie ma tyle, co wydawać pieniędzy, to potem jak się patrzy na ten stół, to jest tak bogato, że trudno powiedzieć, co jest tradycyjne, a co nie, bo to się pojawia właściwie co roku. Oczywiście zaczyna się od święconki, od żurku, no i potem wszystkie te inne rzeczy, nawet baranek z czekolady jest jedzony.
Tak, i tutaj pani redaktor, jeżeli jeszcze można, to ja taki mały apel powiem, bo rzeczywiście z reguły, to każda pani domu tak ma, ale nie tylko, że stara się, żeby troszeczkę mniej zrobić, żeby może nie tak dużo, a i tak zostaje, bo to tak chyba też polska taka tradycja, więc pamiętajmy o tym, że są takie miejsca, takie, gdzie można się podzielić jedzeniem, na przykład w Gdańsku na ulicy Mickiewicza, tam za kościołem jest taka lodóweczka, gdzie jeżeli zostanie wam jedzenie, zanieście na osoby, które nie mają jedzenia, na pewno chętnie z tego skorzystają.
Ten apel jest bardzo fajny. Poza tym uważam, że nie czekajmy, aż się przejemy i zostanie nam to, bo wtedy już to ma odpowiedni wiek. No, nie zawsze jest w takiej formie, jak powinno być. Jeżeli zrobimy tego bardzo dużo i widzimy, że wyszło nam więcej niż chcieliśmy, to od razu zanieśmy do tej jadłodzielni. One są w tej chwili wszędzie, są w różnych miastach, a ludzi, którzy nie mają za co kupić jedzenia, czy nie mogą sobie zrobić, ciągle jest dużo. Niech też mają te święta.
Przyłączam się do Państwa apelu, to jest bardzo ważne, co powiedzieliście, a poza tym umiar, proszę Państwa, ale chyba mam wrażenie, że powolutku do tego umiaru zmierzamy, powolutku, ale kroczkami do przodu. Gospodarka rosła szybciej niż przewidywano. Ciekawe dane pojawiły się wczoraj w Głównym Urzędzie Statystycznym, bo okazało się, że produkt krajowy brutto naszego kraju w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrósł o 3,4% rok do roku wobec 3,2% szacowanych wcześniej. A w trzecim kwartale też ubiegłego roku PKB wzrósł o 2,8% rok do roku wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 2,7%. To chciałam zapytać panów, jak jest z naszą gospodarką? Rzeczywiście radzi sobie lepiej niż my to zauważamy? Czy to wszystko zależy może jednak od kreatywnego liczenia, którego nie zarzucam Głównemu Urzędowi Statystycznemu? No ale to, tak. Nie dowierzamy w dane niekiedy.
Tak, czasami nie dowierzamy dane. Oczywiście tak ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo dobra informacja. To znaczy, że więcej jesteśmy w stanie wyprodukować rzeczy. One tutaj mają szybszy, pieniądz ma troszeczkę szybszy obieg, co powoduje to, że mamy więcej podatków, z których możemy płacić na nasze rzeczy, które były w budżecie jako wydatki. Więc jesteśmy w stanie więcej po prostu z punktu widzenia państwa wydawać. Ale skoro my więcej, bo tak jakby się przyjrzeli, to się okazuje, że po prostu mamy większe, że tak powiem, konsumpcję, czyli więcej wydajemy, to jest spowodowane między innymi tym, że po prostu więcej zarabiamy. I to jest troszeczkę też takie mylne, no bo minimalny zarobek został podniesiony, my mamy coraz więcej pieniędzy, musimy też spojrzeć na nasze oszczędności, czy my oszczędzamy, czy tak naprawdę pieniądze rzucamy na rynek. Jeżeli te pieniądze jest coraz więcej na rynku i one mają szybszy obrót, bo kupując jakiś produkt, ktoś inny zarabia i potem też kupuje, to będzie wpływało niestety na to, że może się podnieść inflacja. A jak się podniesie inflacja, no to będzie znowu coraz droższe, no bo prawo popytu podaży mówi o tym, że jeżeli mamy więcej pieniędzy i więcej chętnych na zakup, no to niż na przykład produktu, no to można podnieść cenę, żeby te osoby, które mają pieniądze, po prostu je go kupiły. No i generalnie, tak jak powiedziałem, jest to bardzo dobra informacja, ale musimy zobaczyć, z czego ona wynika. I tu jest też bardzo, bardzo ważna rzecz, bo te pieniądze, które trafiają na rynek, jeżeli one idą z zarobków, ale też oszczędzamy, to jest w miarę okej. Ale jeżeli my zaczynamy wydawać, bo czujemy niepewność, na tym, co się na świecie dzieje. I my po prostu wydajemy pieniądze, bo mówimy, a po co oszczędzać? Nie wiadomo, co się za chwilkę będzie działo, a takie głosy też z rynku dochodzą. No to oznacza, że jakby pozbywamy się swoich oszczędności. Jeżeli będzie inflacja rosła, my będziemy mieli coraz mniej oszczędności, no to będzie duży problem. Więc z jednej strony jest to dobra informacja, ale z drugiej strony trzeba patrzeć, skąd się wzięły te wzrosty, które były nie aż tak prognozowane według właśnie GUS-u. Z punktu widzenia naszego budżetu państwa, no to oczywiście dobra informacja.
PKB jest bardzo dobrym wskaźnikiem, ale jest wskaźnikiem bardzo ogólnym. I tutaj dla mnie na przykład on nie mówi o tym, czy gospodarka jest silna, czy gospodarka jest słaba, natomiast mówi, czy gospodarka jest stabilna. Jeżeli mamy wzrosty PKB ponad 3% rok do roku, to znaczy, że ta gospodarka jest stabilna i to, co kolega powiedział, jak gdyby obrót pieniędzy jest właściwy, natomiast na dzień dzisiejszy to jest to, co mówimy w tej chwili, to jest historia. Ta historia może się bardzo szybko zmienić i to, co w tej chwili się dzieje, czy w Polsce, czy na świecie, głównie na świecie, to jest taki duży znak zapytania. Wydaje mi się, że przedsiębiorcy u nas są bardzo elastyczni. Będą potrafili się
przestawić na każdą ewentualność.
Na każdą ewentualność i to widać, bo to, co mówimy w tej chwili o tych właśnie przepływach, to one wynikają głównie z bieżącej produkcji, konsumpcji, sprzedaży. Natomiast ciągle takim mankamentem ogromnym jest kwestia inwestycji. Bo to, co mówimy, że te pieniądze powinny być wydawane, ale one mają być inwestowane, bo to już w Ewangelii było napisane, co należy zrobić z pieniędzmi, tak? Czy je zakopać, czy inwestować, tak? I ja uważam, że to jest taka wieczna prawda. Natomiast na dzień dzisiejszy oprocentowanie kredytów w Polsce jest bardzo wysokie, czyli pójście, zadłużenie się jest bardzo niebezpieczne, bo wystarczy minimalny krach, jak to mówią, na rynku i będzie trudno to spłacić, w związku z tym ta ostrożność jest wielka. Natomiast jak mówimy o tym, żeby to PKB było cały czas na takim poziomie, albo wzrost był jeszcze wyższy, to bez inwestycji się nie obędzie. I tu jest jak gdyby główny mankament.
Tutaj jeszcze można dodać jedną rzecz, ponieważ nasza Rada Polityki Pieniężnej przez jakiś czas była tak zwanymi jastrzębiami i trzymała w ryzach wzrost inflacji poprzez to właśnie, że były wysokie stopy procentowe, które wpływały na raty kredytu, tak zupełnie ogólnie mówiąc. No teraz już słyszeliśmy od pana Glapińskiego, że staje się gołębiem i planuje obniżki. Obniżki. Nie jedną, tylko kilka obniżek. Co spowoduje to, że kredyt będzie oczywiście bardziej dostępny, bo zwiększy się nasza możliwość kredytowa nawet przy mniejszych zarobkach oraz rata będzie tańsza. I znowu może być napędzać się to, co było wcześniej. Czyli jak będziemy mieli znowu więcej możliwości pobrania kredytów, zaczniemy to rzucać na rynek, zacznie rosnąć inflacja, my będziemy mieli kredyty, jakąś ratę, powiedzmy 1500 zł, nagle się okaże, że inflacja rośnie, wydarzy się coś na świecie i znowu będziemy płacić 3000. Więc szanowni państwo, mimo wszystko rozważcie długoterminowo, czy taki kredyt warto brać, bo tak jak tutaj też kolega powiedział, bardzo ważna rzecz, kredyty się powinno brać mądrze, na przykład inwestycyjne, żeby zainwestować w coś, co nam przyniesie później jakieś dochody. Przykład takiego kredytu, jak kupujemy samochód, bo chcemy jeździć na taksówce, no to jest logiczne i mądre. Jeżeli ja biorę kredyt na samochód, bo chcę mieć fajny samochód w rodzinie, to trzeba się zastanowić, czy mnie na to naprawdę stać i jak rata pójdzie do góry, czy będzie mnie nadal na to stać.
To też bardzo ważna przestroga. A chciałam panów zapytać w tej sytuacji gospodarczej ogólnoświatowej dzisiaj, na ile to jest silny hamulec właśnie dla inwestycji, także w naszym kraju? Bo rzeczywiście z dnia na dzień sytuacja się może zmienić. Ostatnio obserwujemy na naszej giełdzie papierów wartościowych są wzrosty, ale jakiś czas temu wystarczyło jedno zdanie amerykańskiego prezydenta, żeby się sytuacja odmieniła, więc żyjemy w niepewnych gospodarczo czasach, a z drugiej strony trzeba wydać pieniądze z KPO i one też będą płynęły do podwykonawców, do przedsiębiorców.
Jest to w tej chwili dla nas, przedsiębiorców, naprawdę trudna sytuacja, tak? Bo to, co zawsze podkreślałem, że niezależnie od warunków, przewidywalność, tak, i stabilność to jest podstawa dobrej gospodarki, dobrego rozwoju, nawet, a przede wszystkim właśnie inwestowania. Dlatego to, co powiedziałem na przykład o tych kredytach, to jest nawet mniej istotne od tego, jak wyglądają łańcuchy dostaw. Jeżeli te cła będą się zmieniały, nie wiem, z wieczora na rano, bo to już kiedyś to było, jak to mówią, zapowiedź, vacatio legis, dyskusje, na dzisiaj jest to zupełnie inaczej, to wygląda, tak?
Nakładamy, zawieszamy, a potem wycofujemy się, tak, z zawieszonych cen.
My sobie nie zdajemy chyba sprawy, jako tacy zwykli mieszkańcy Polski, że jesteśmy tak powiązani ze światem, że to właśnie od świata co najmniej w 50% zależy, jak my funkcjonujemy. Bo ja kocham na przykład powiedzenie, kupujmy polskie. No ale nie wszystko jest w Polsce produkowane, tak? To jest, nie będziemy mieli cytrusów, nie wyhodujemy ich w Polsce, nie wyprodukujemy wielu elementów, gdzie nie mamy technologii do tego, a chcemy
leków
to wszystko mieć.
Leków nie będziemy mieli, bo
o lekach rozmawialiśmy
nas,
w pandemii, prawda?
Prawda?
Co się stało, kiedy zabrakło elementów i ludzie umierali, bo nie było leków, tak? To jest jedna rzecz, która może przestawić całą rzecz, że świat się obudzi nie tylko w Polsce, ale obudzi się Europa, obudzą się inne państwa, że ta hegemonia Stanów Zjednoczonych pod każdym względem, ona się po prostu kończy. Według mnie ona się po prostu, nie chcę powiedzieć, że skończyła, ale powoli będzie gasła. I my musimy się jak gdyby porozumieć z innymi państwami, w jaki sposób uczciwie, sprawiedliwie będziemy współpracowali. Bo to jest podstawa naszej przyszłości.
Nie pozostaje mi nic innego, jak się zgodzić, ale chciałbym państwu pewną rzecz wyjaśnić. Bo my jako przedsiębiorcy, my naprawdę musimy wszystko dobrze zaplanować. I dam taki przykład. Jeszcze kilka lat temu, kiedy coś produkowaliśmy, to widzieliśmy, ile są w stanie ludzie za towar zapłacić. Widzieliśmy, ilu mamy pracowników, ile musimy zapłacić za maszyny i wszystkie rzeczy z tym związane. No i widzieliśmy, jak mamy jakiś towar, to są tam elementy. Tak jak tutaj było powiedziane, nie wszystko jesteśmy w stanie w Polsce wyprodukować. Dużo elementów się po prostu sprowadza z różnych miejsc na świecie. No i jak kiedyś taki prosty procesor zamawialiśmy, to dostawałem wycenę i ta wycena była obowiązywana przez 2 tygodnie. I przez 2 tygodnie mogłem sobie skalkulować, ile taki produkt będzie mnie kosztował z punktu widzenia materiału, wyprodukowania i zobaczyć, czy ja jestem w stanie to zamówić i za ile jestem w stanie to sprzedać, żeby firma mogła dalej funkcjonować. Dzisiaj wyceny dostajemy z datą ważności pół dnia. Na przykład. I nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz skalkulować, co powoduje bardzo dużą niepewność, bardzo duże ryzyko, które musimy ponieść i to, czy my na pewno trafimy z produktem. Więc, szanowni państwo, naprawdę ta pewność pewnych ceł, ale też wartości dostaw, które jest, czy podatków, czy przepisów, jest dla nas bardzo ważna i to w dłuższej perspektywie, bo my też musimy zaplanować te miejsca pracy, gdzie inni pracują, a jak my nie będziemy w stanie, bo się okazuje, że jeden produkt staje się nierentowny, drugi staje się nierentowny, to po prostu firma będzie upadać.
No i jeszcze jeden przykład tego, w jaki sposób ta wojna celna amerykańsko-chińska może uderzyć też nas, bardziej nawet w bezpośredni sposób, bo się okazuje, że uderza w spedycję morską. Statki pływają puste między Stanami a Chinami na tych liniach, w związku z czym, ponieważ to się nie opłaca, żeby puste pływały, więc odwoływane są ich rejsy. No i traci na tym także Chipol Brock, to firma, w której 50% udziałów ma polski rząd, a ona obsługuje trasy między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. No teraz ciekawe, na jakie trasy te statki zostaną skierowane inne. No miejmy nadzieję, że polscy przedsiębiorcy też znajdą nowe rynki, z którymi będą mogli handlować i z tych statków skorzystają. Natomiast no, to jest taki przykład tego, że to nie jest tak, że prezydent amerykański coś zrobi i nas to nie dotyczy. Dotyczy i to bardzo mocno.
A żeby podkreślić, jak dużo tego jest, to trzeba odwiedzić 3 miejsca. Trzeba odwiedzić port, lotnisko i granicę. i zobaczyć, jakie sznury towarów, tak, w ciężarówkach, w kontenerach są przewożone, jak jesteśmy naprawdę mocno powiązani, tak, i tutaj, mówię, bardzo istotne będzie to, żeby stworzyć system państw, które chcą ze sobą rzeczywiście uczciwie współpracować. I wtedy my możemy przewidywać, możemy mieć te oferty na dłuższy okres czasu, możemy produkować to, co potem możemy sprzedać i wtedy to, co mówiliśmy na temat tego PKB czy gospodarki, będą to naprawdę pozytywne wyniki.
Aczkolwiek tutaj, jeżeli jeszcze mogę taki mały apel do naszych władz dać, to pamiętajmy o tym, że mamy transport też intermodalny, gdzie mieliśmy niesamowite możliwości i zarobek, gdzie pociągi z Chin jeździły do Małoszewicz i stamtąd były transportowane dalej. Przez te głupie wprowadzone opłaty 90% przerzuciło się przez Rosję i Białoruś i my na tym naprawdę już dużo straciliśmy. Zastanówmy się, jak to robić w taki sposób, żebyśmy my w Polsce mogli też na tym zarabiać i mieć przewidywalność, bo taki towar z Chin pociągiem jest w stanie dotrzeć w kilka dni. No, w statku bardzo często to jest ponad miesiąc albo i dłużej, w zależności co tam się dzieje. Tak?
I więc, do jakich portów i ilu zawija portów, statek po drodze.
Dokładnie, więc dbajmy o to. Pójdźmy troszeczkę tak, jak to robią inne kraje, tak jak chociażby jak Chiny, że zadbajmy o to, żeby ta praca tutaj była i troszeczkę też pomóżmy tym firmom, bo tak naprawdę koniec końców to są wszyscy ci ludzie, którzy na razie mamy pracę i mamy te pieniądze, jak widać, ale trzeba o tym pomyśleć.
Przemysław Kitowski, Marek Krzykowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A już za moment o tym, że wojna handlowa USA kontra Chiny wchodzi na nowy poziom. Świat się przygląda. Porozmawiamy za moment.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction. No i przechodzimy do wojny handlowej USA kontra Chiny, która wchodzi na nowy poziom. Chińskie fabryki za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawniają, że amerykańskie dobra luksusowe produkowane są za ułamek końcowej ceny w Azji. Producenci publikują filmy i zachęcają Amerykanów do kupowania bezpośrednio u nich. Doniesieniom zaprzeczyła jedna z firm, której produkty miałyby być produkowane w Chinach. Część rzeczywiście jest tam produkowana i na ile to zmieni świadomość, że tak rzeczywiście jest i no, trochę inaczej Amerykanie zaczną sobie radzić w tej wojnie chińskiej i będą kupowali podróbki bezpośrednio u producentów, a z drugiej strony jak to dalej pójdzie w świat taka informacja, co tutaj się może zadziać.
Szanowni Państwo,
Przemysław Kitowski.
To jest tak, że obudziliśmy się chyba właśnie z pewnego letargu, ponieważ Chiny od dziesiątek lat nabywały pewne umiejętności, pewne parki maszynowe, pewne łańcuchy dostaw, które my traciliśmy. I dam Państwu taki przykład, akurat nasz, gdzie w Polsce próbowaliśmy zrobić odpowiednio dokładny element do telefonu z dwóch składników, czyli taki wtrysk dwukomponentowy. No i zjeździłem praktycznie wszystkie narzędziownie, żeby to zrobić w Polsce. I powiem Państwu, że się nie udało. W końcu skończyliśmy na jednym komponencie, gdzie w Chinach można było zrobić to od ręki. Okazuje się, że technologia i know-how jest tam już od jakiegoś czasu i kiedy myślimy o tym, że chcemy coś zrobić, to okazuje się, że my niektóre rzeczy już nie potrafimy. Oprócz tego Chiny są tańsze, no bo zobaczmy, jaka jest cena za godzinę pracy w Chinach, a jaka jest na przykład w Polsce, czy też w Stanach, no bo Stany
chociaż
mówią, że będą...
to już tam się zmienia. Ostatnio czytałam dane, bardzo się zmienia.
Nadal jest to kilkukrotnie, trzykrotnie mniejsza, jeżeli były problemy do Stanów, co powoduje, że jak taki produkt, ja też powiem może tak, na podstawie elektroniki, jeżeli poskładamy te wszystkie części, elektronikę, pracę i wszystko do kupy, to dostajemy jakieś X, nazwijmy to $100. To on, kiedy trafi na rynek amerykański, to ten produkt będzie kosztował mniej więcej 3 razy bo to na tym trzeba zarobić, wszystko tam pokleić całe te sieci, czyli to około 300 dolarów, czasami więcej, czasami mniej. No i teraz, jeżeli nawet taka praca pracownika byłaby o połowę tańsza, to zobaczcie, i komponenty, no to zobaczmy, jak ten produkt zdrożeje. A w Chinach, ponieważ są tam te firmy, które produkują te komponenty, to też one na przykład nie tracą na dostawie i kosztach dostawy, bo to jest też z tym związane. No i jeszcze zostaje jedna rzecz, która jest też niesamowita. Ci chińscy inżynierzy, którzy robią bardzo dużo, mają praktykę, mają doświadczenie i kreatywność, upraszczają wiele rzeczy. Czyli produkt, który gdzieś ktoś zrobi i do czegoś służy, na przykład w Stanach czy w Europie, no to oni starają się to uprościć, żeby po prostu był tańszy, a wykonywał też bardzo często z certyfikatami podobną rzecz. Dlatego no, obudziliśmy się w takim momencie, chyba obudziliśmy się, że no, będzie bardzo ciężko z tego wyjść. My będziemy starać się przyciągnąć tutaj tą naszą produkcję do Polski, czy tam w Stany, do Stanów, ale no, naprawdę bez lat i pieniędzy, które musimy poświęcić na to, żeby wypracować znowu tą technologię w Polsce, to jest niemożliwe. I jeszcze jedna rzecz, która zostaje, no bo mówimy o tym, że Chiny tam bardzo produkując to zanieczyszczają świat. I to jest prawda, to jest bardzo zanieczyszczają, ale oni nagle stwierdzili, że potrzebują elektrowni atomowe. Zobaczcie państwo, ile elektrowni, poszukajcie sobie. To jest kilkadziesiąt elektrowni, które stwierdzili, że będą robić. Jak szybko zrobili elektrownie, pierwsze trzy elektrownie, tak? To jest kilka lat, a my w Polsce, no nie wiem w ogóle, czy to jeszcze powstanie. Liczymy, że powstanie. Tak więc zupełnie inne podejście. I jeszcze ostatnia rzecz, no państwo bardzo dotuje, tak? Dotuje pewne przemysły, na przykład przemysły motoryzacyjne.
Stoczniowy,
motoryzacyjny, ale po to, żeby, bo w Chinach na przykład za dużo ropy nie ma, no więc myślą o tym, a co będzie, jak nam stanie, czy świat odetnie ropę, no będziemy żyć elektrykami, przykładowo, tak? Więc tutaj no jesteśmy naprawdę w bardzo złej sytuacji i wydaje mi się, że koniec końców będzie jakaś kapitulacja.
Jak to wpłynie na rynek światowy?
Bardzo wpłynie, szczególnie wpłynie na te właśnie na te zmiany kierunków współpracy. My Chin nie doceniamy. Myślę, że w Polsce w miarę jest to ta świadomość rozbudowana, co znaczy Chiny, ich potencjał, możliwości, technologia. Na pewno tej świadomości nie ma w Stanach. To o tym jestem przekonany i to ma potwierdzenie od kolegów, z którymi ciągle utrzymuję kontakty. Chiny prowadzą bardzo ciekawą strategię rozwoju. Oni przez kilkanaście czy przez kilkadziesiąt lat ściągali firmy do siebie. Natomiast nie ma takiego prawa w Chinach, jak jest w Europie, tak? Że są patenty, że nie wolno kopiować pewnych rozwiązań. Kiedyś byłem na konferencji w Stanach i taki dowcip ktoś rzucił, że jak oni malują nowy smartwatch, tam smartfon, to Chińczycy już go produkują. I to, co mówimy o godzinie pracy na przykład, tak? Oczywiście godzina pracy jest tańsza, ona być może będzie wyższa i będzie mniej konkurencyjna, ale efektywność pracy w Chinach jest zupełnie inna. Mieliśmy okazję widzieć, jak wygląda efektywność pracy. Znamy ją w Polsce, widzieliśmy, jak to wygląda w Stanach i jak to wygląda w Chinach. I dopóki oni będą w takim tempie się rozwijali, to oni będą wyprzedzali inne państwa. I tutaj to, co mówiłem wcześniej, jeżeli my jako Europa, bo już nie mówię Polska, ale my jako Europa chcemy z nimi konkurować, to musimy też podnieść pewne parametry pracy. Musimy również, to co mówiliśmy wcześniej, na przykład nie opodatkowywać wszystkiego w niesamowity sposób, bo to się nie będzie opłacało. Musimy porównać, ile kosztuje tam, ile może kosztować u nas i wtedy konkurować ze sobą. Chińczycy kupili, był taki moment, że wielkie koncerny nie inwestowały w ogóle w Europie czy w Stanach, a przenosiły wszystkie produkcje do Chin. One tam zostały, one tam są. No. Nie chcę wspominać, bo podobna sytuacja była z Rosją. Tak na dzień dzisiejszy nie rozmawiamy o Rosji, ale też mnóstwo firm zainwestowało i Rosjanie z tego korzystają. Mówimy, że ich potencjał gaśnie, ale korzystają z tego, co myśmy właściwie im dali.
No właśnie i teraz Amerykanom niektórym otwierają się oczy, że rzeczywiście spora część luksusowych nawet towarów jest produkowana w Chinach. Ostatnio też pojawiło się sporo informacji udokumentowanych też filmikami o tym, że słynne czapeczki Donalda Trumpa i wszystkie akcesoria MAGA, czyli Make America Great Again, są produkowane w Chinach, proszę państwa, a naszywka Made in China już w Stanach Zjednoczonych była zasłaniana jakimś przylepcem gorszej jakości, gdzie to podobno jeszcze mało ciekawie wyglądało. Także tak to wygląda. I też wspominaliście panowie o tym, że Chińczycy stawiają też na energetykę jądrową, to ja mam tutaj dane, które może otworzą oczy wielu ludziom na świecie, którzy nadal uważają Chiny za największego truciciela. No oczywiście biorąc pod uwagę skalę tego kraju, ogrom, no to jest największym trucicielem, ale też Chiny są światowym liderem pod względem inwestycji w energetykę niskoemisyjną. I w latach, tutaj mam takie dane, 2021-2024 na zieloną transformację wydali 2 biliony 300 miliardów dolarów. Dla porównania w Unii Europejskiej, która tak tutaj na odnawialną energetykę stawia, w Unii Europejskiej był to 1 bilion 200 miliardów dolarów mniej więcej w tym samym czasie. Także trzeba mieć oczy szeroko otwarte i naprawdę obserwować, bo ten kraj nas jeszcze, mówię o Chinach, bardzo mocno zaskoczy. Zmieniamy temat. Teraz bierzemy się za pokolenie Zetek, które się okazuje, że nie jest tak straszne na rynku pracy, jak go malują, bo ciekawy obraz wyłania się z raportu Międzynarodowej Federacji Księgowych, ale o tym za chwilę. Ja tylko przytoczę kilka opinii gości, którzy przychodzą tutaj do tej audycji, którzy mówią o Zetkach. Roszczeniowi, chcą za dużo zarabiać, nie lubią, gdy praca wkracza do życia prywatnego, wykonują swoje zadania, ale nic ponad to, nie liczy się dla nich etos pracy. Tak właśnie mówią pracodawcy o pokoleniu, które urodziło się Zetki między 1995 a 2012 rokiem. No to chciałam panów z kolei podpytać, czy tak jest?
Nie jest tak. Nie jest tak. I to mówię z pełnym przekonaniem. Przez całą pracę zawodową miałem do czynienia z młodymi ludźmi i powiem tak, że czy pokolenie Z, czy pokolenie X, czy jakieś tam jakiekolwiek inne, zawsze młodzi ludzie będą chcieli mieć dobrą pracę, będą chcieli żyć normalnie, będą chcieli wypoczywać i ja taki byłem, kolega taki był, myślę, że i pani redaktor też, że w swoim czasie była taka. To nie jest tak, że ktoś kończy szkołę i teraz będzie harował i pokazywał nie wiadomo innym. Inne jest oczekiwanie od ludzi z dużym doświadczeniem. Ci, którzy pracują długo, jeżeli przychodzi młody pracownik, to oni by chcieli, żeby go wyręczył, pracował za niego, nie wiadomo co. I tu jest chyba podstawowy błąd i ta opinia, która się wzięła, że to pokolenie Z to jest właśnie takie, a nie inne. Poza tym żyjemy w innych czasach. Mój dziadek miał pretensje do mojego ojca, jak był młody, ojciec miał do mnie pretensje, że nie jestem, jak to mówią, za bardzo zaangażowany w pracę, cokolwiek innego. To przychodzi z czasem. To pokolenie Z, jak będzie dorastało, mówiliśmy o tradycji świątecznej. Młodzi ludzie na początku mówią, a jaka tam tradycja, znowu ten żurek by trzeba będzie jeść, a jaka tam święconka. Po 10 latach mówią, nie no, koniecznie trzeba to mieć, tak? Tak samo jest z pracą. Ludzie stają się odpowiedzialni w czasie, kiedy się wdrożą, kiedy poznają, na czym to polega, kiedy czują odpowiedzialność, bo to jest najważniejsze w pracy i to się zmienia. A młody człowiek będzie młodym człowiekiem. Będzie następne pokolenie, jak właśnie będzie nazywało po Zetce, będzie Zietka, czy jakieś tam jeszcze cokolwiek innego, tak? I będą tacy sami. Także nie oburzajmy się na nich. Dbajmy o to, żeby byli dobrze wychowani, dobrze przygotowani, żeby byli otwarci na świat, otwarci na nowe, tak? Bo to, co kiedyś ktoś się nauczył, to wystarczało na kilkadziesiąt lat. To, czego dzisiaj się nauczy w szkole, starcza na kilka lat, tak? I jeżeli po kilku latach człowiek się nie przekwalifikuje, nie zdobędzie nowych umiejętności, no to będzie ginął, tak? Albo będzie sfrustrowany, bo nie potrafi sobie na tym rynku poradzić.
Ja mam tutaj takie ogólne spojrzenie, też patrząc na tych studentów, którzy się tam przez uczelnię przewijają od tych kilkunastu lat, że to chyba jest inny problem, bo generalnie w każdym pokoleniu są wspaniali ludzie i są też wybitne jednostki. Problem akurat z tym pokoleniem, czy chyba z następnym, kiedy odbieramy je przez pryzmat rynku, jest taki, że ono jest mniej liczne, bo kiedyś było po prostu większe roczniki i jak ktoś szukał jakichś pracowników, to mógł łatwiej znaleźć te, powiedzmy, osoby, które mu pasowały. Dzisiaj, ponieważ mamy bardzo niski, rekordowo niski wskaźnik bezrobocia, mamy coraz mniej tak statystycznie ludzi, no to też statystycznie trzeba powiedzieć, że nie zawsze są to najlepsze jednostki, które do nas trafiają, najlepsi ludzie, no bo mało na rynku ludzi, większość tą pracę ma, póki co, więc okazuje się, że nie zawsze trafiamy na tych, na których powinniśmy, chcielibyśmy trafić. I to naprawdę widać, powiedzmy, na uczelniach, czy tam w szkołach, jak rozmawiam z nauczycielami. Oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz. Świat się bardzo zmienia. I to nie jest zmiana dynamiczna nawet, tylko już logarytmiczna. Mm. Kiedy patrzymy na to, co młode osoby, prawie to się powie, marnują czas. Na przykład ja też pamiętam, komputer dostałem w szkole podstawowej, telefon w szkole średniej, a internet miałem na studiach dopiero. I było, po co ty w tym internecie siedzisz, prawda? Po co ty te rzeczy tam robisz? No już wtedy było pewne niezrozumienie. A dzisiaj, kiedy osoby zupełnie inaczej są wychowywane, mają zupełnie, bo to się tak dynamicznie zmienia, my nie zawsze się rozumiemy. Mhm. I to jest pewnego rodzaju problem. Ale patrząc na rynek pracy, wydaje się, że no są różnice, ale to są tak samo fajne osoby, jak były wcześniej. Może rzeczywiście niektórzy mówią, że ten work-life balance, szczególnie już tego nawet wcześniejszego pokolenia wchodzi, że oni chcą troszeczkę też żyć i to chyba też jest zrozumiałe i powinniśmy się do tego po prostu przyzwyczaić, że takie osoby będą i zastanowić się z punktu widzenia gospodarki, bo mamy coraz mniej ludzi w Polsce, coraz mniej się ludzi rodzi. A coraz więcej umiera i my się stajemy coraz starsi, będziemy potrzebować coraz więcej pomocy. Jak sobie z tym poradzić? Tak? Bo tu jest trochę ten większy problem.
Ja tylko chciałam sprostować siebie samą. Pokolenie alfa będzie po Z-kach, tak, a Y to milenialsi.
Mhm. Oby następne nie było omega, bo to już koniec.
Jakoś trzeba będzie je nazwać. Zobaczymy, jakie będą pomysły w tej materii. No ale wracając do raportu tej Międzynarodowej Federacji Księgowych, o którym wspomina inpoland.pl, pokolenie Z wykazuje silne dążenie do stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Przedstawiciele tego pokolenia preferują, uwaga, konserwatyzm w zarządzaniu, w ekonomii i w swoich karierach, co odróżnia ich od beztroskiego podejścia opartego na zasadzie żyj marzeniami niezależnie od ceny. Czyli to jest zupełnie inne spojrzenie na młodych.
I to są moje obserwacje właśnie. Dokładnie to potwierdzam.
Ja się zastanawiałam, skąd takie podejście pracodawców, bo może też ci młodzi, którzy obserwowali, jak ich rodzice z kolei ciężko pracowali, żeby zapewnić im wszystko to, czego sami nie mieli, bo to jest prawda. Oni teraz przychodzą do firmy i po prostu nie tyle, że mają jakieś żądania, tylko chcą, jeśli jest kodeks pracy, to proszę respektować ten kodeks pracy. Powiedzmy sobie szczerze, że nasi pracodawcy nie zawsze respektują kodeks pracy. Czasu pracy nie respektują, dorzucają jakieś dodatkowe obowiązki, których na przykład nie było w umowie, kiedy taki człowiek przychodził do pracy. A oni są skrupulatni. Oni wiedzą, na co się umawiali i po prostu punkt po punkcie wymagają. Proszę bardzo, jest zadanie, mam w umowie o pracę, wykonam to zadanie, ale nic więcej, bo za to więcej trzeba będzie dopłacić, bo praca jest towarem. Ja państwu oferuję swój towar, państwo mi za ten towar płacicie. I teraz myślę, że tutaj pokolenie z kolei pracodawców albo właścicieli firm, którzy są już w pewnym dojrzałym wieku, bym powiedziała, i oni przez całe życie inaczej pracowali i wymagali. Od nich też wymagano znacznie więcej pracy, niż się za nią płaciło. A teraz przychodzi pokolenie, które widzi, jak jest i żąda, jest umowa, proszę ją respektować. I dwie strony powinny to robić.
A tu fajnie padło od kolegi właśnie, kiedy miał telefon, a kiedy internet, tak? Bo weźmy dzisiaj, z kimkolwiek rozmawiam, ktoś ma wątpliwości, otwiera komórkę, sprawdza, tak? Kiedy świadomość prawna w Polsce była po prostu żadna. a prawnik kosztował, nie wiadomo, czy w ogóle do niego pójść. I jak powiedział przełożony czy pracodawca, że w taki czy w inny sposób ma działać, to on to robił. A dzisiaj on to sprawdza, weryfikuje w ciągu kilku minut. I powie, przepraszam bardzo, tego nie mogę robić, to się mi należy i jest zupełnie inne. I my musimy to zrozumieć. Nie możemy mówić, że chcemy, żeby było tak, jak było dawniej. Nie będzie, tak? Będzie inaczej.
Zdecydowanie będzie inaczej. A jak te wszystkie pokolenia mogą się dogadać w jednej firmie? Bo teraz się spotykają trzy pokolenia.
Ja w swojej firmie mówiłem zawsze, że najważniejszy jest szacunek. W drugiej kolejności odpowiedzialność, pracowitość i inne, ale właśnie szacunek, żeby wysłuchać, kto ma co do powiedzenia, tak? Jakie poglądy są tej osoby z dużym doświadczeniem, co wnosi młoda osoba i znaleźć kompromis. I to jest możliwe. To przy odpowiednim zarządzaniu, przy odpowiednim, no w tej chwili są bardzo modne HR-owe, czy tam te działy pracownicze, które niby to rozwijają, dbają. Bardzo ich duża rola jest. Oni mogą postępować w taki sposób klasyczny, że po prostu umowa, urlop, cokolwiek innego, tylko właśnie spójność całej organizacji, żeby ta organizacja wniosła tak dużo, jak może, żeby każdy człowiek wniósł, a każdy może dużo wnieść. Jeden doświadczenie, drugi świeżość, młodość, nowe technologie i to jest możliwe i to trzeba zrobić. I takie firmy będą naprawdę na topie wśród innych.
I mogą sobie nawzajem pomagać.
Oczywiście. Szacunek, wyrozumiałość i pasja. Jeżeli ktoś ma pasję i chce coś takiego robić, to będzie patrzył, co inni robią, będzie po prostu w niebo wzięty, jeżeli ktoś będzie miał inne spojrzenie, bo każdy ma swoje spojrzenie, a nie znaczy, że to jego spojrzenie jest najlepsze. Trzeba rozumieć właśnie z szacunkiem, z pasją, ze zrozumieniem podchodzić, a na pewno każdy projekt wtedy uda się wspólnie zrealizować.
Proszę, jakie piękne porady na Wielkanoc. Bardzo serdecznie gościom i słuchaczom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka i wszyscy razem życzymy Państwu
spokojnych, dobrych świąt.
Wesołych i mokrego dingusa.
I przede wszystkim spokojnych. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.